Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.
Rolnicy podpisali uzgodnienie z rządem. Unia Europejska przedłuży ruch bezcłowy z Ukrainą, ale z ograniczeniem liczby importowanych produktów. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski uważa, że państwa Europy Środkowej mają za małą reprezentację w strukturach euroatlantyckich. Administracja amerykańskiego prezydenta Joe Bidena zapewnia, że będzie kontynuować wsparcie dla Ukrainy. Izraelski Sąd Najwyższy zablokował odesłanie pacjentów szpitali do Strefy Gazy. Francja nałożyła ćwierć miliarda euro kary na Google za łamanie praw autorskich Unii Europejskiej. Finlandia po raz kolejny najszczęśliwszym krajem na świecie. Polska dopiero w czwartej dziesiątce. Czwartek, 21 marca, to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Przedstawiciele organizacji rolniczych podpisali uzgodnienie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące dalszych działań rządu w sprawie importu zboża z Ukrainy oraz Europejskiego Zielonego Ładu. Unia Europejska wynegocjowała nową umowę z Ukrainą, która zakłada przedłużenie handlu bezcłowego z uwzględnieniem limitów na niektóre produkty. W środę rolnicy ponownie pojawili się w miastach oraz na drogach i autostradach w całej Polsce. Podczas kolejnego ogólnokrajowego protestu domagali się realizacji swoich postulatów, czyli ograniczenia importu ukraińskich produktów i wycofania najbardziej niekorzystnych dla nich założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Wcześniej 11 organizacji rolniczych podpisało w Jasionce pod Rzeszowem uzgodnienie z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Czesławem Siekierskim. Resort przy okazji odbywającego się Europejskiego Forum Rolniczego zobowiązał się do zrealizowania najważniejszych żądań rolników. Chodzi zwłaszcza o uregulowanie sprawy handlu pomiędzy Polską a Ukrainą, aby polski rynek został zabezpieczony przed masowym napływem ukraińskich zbóż. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma też dokonać przeglądu polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Rolnicy krytykują Europejski Zielony Ład za zbyt restrykcyjne wymagania i nadmierną biurokrację. Poza tym wypracowany ma zostać system rekompensat za straty poniesione przez rolników w związku z liberalizacją handlu z Ukrainą. Przedstawiciele Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego uzgodnili z kolei nowy kształt umowy handlowej z Ukrainą. Przewiduje ona wydłużenie handlu bezcłowego do 2025 roku, ale z kwotami importowymi na kolejne ukraińskie produkty. Poza jajami, drobiem i cukrem mają być nimi także objęte kukurydza, kasza, owies i miód. Unijne instytucje nie rozwiązały wciąż problemu podnoszonego przez Polskę i Francję, czyli nie wprowadziły limitów na zakup pszenicy z Ukrainy. Komisja Europejska zadeklarowała jedynie, że podejmie odpowiednie działania w przypadku radykalnego wzrostu jej importu. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski uważa, że państwa Europy Środkowej są słabo reprezentowane na wysokich stanowiskach w strukturach euroatlantyckich. W trakcie wizyty w Czechach rozmawiał także o inicjatywie amunicyjnej na rzecz Ukrainy i o przyszłości Grupy Wyszehradzkiej. Szef polskiej dyplomacji po spotkaniu ze swoim czeskim odpowiednikiem Janem Lipawskim był pytany o spekulacje dotyczące komisarza Unii Europejskiej do spraw obrony. Według pojawiających się doniesień medialnych, kraje Europy Środkowej chciałyby porozumieć się w tej sprawie, aby właśnie ich przedstawiciel objął to stanowisko. Minister Sikorski stwierdził, że spekulacje na ten temat są przedwczesne, bo najpierw muszą odbyć się czerwcowe wybory do Parlamentu Europejskiego. Zdaniem szefa MSZ-u region Europy Środkowej jest wciąż słabo reprezentowany na ważnych stanowiskach w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej czy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Polska chce wraz z Czechami pracować nad odpowiednią zmianą w organizacjach euroatlantyckich. Rozmowy Sikorskiego i Lipawskiego dotyczyły również wsparcia dla Ukrainy poprzez dostarczenie jej amunicji. Polska popiera inicjatywę Czech i chce rozszerzyć inicjatywę o kolejne kraje europejskie. Na razie władzom w Pradze udało się zebrać pieniądze na sfinansowanie dostawy blisko 300 tysięcy sztuk amunicji. Dzisiaj w czeskiej stolicy odbędzie się szczyt ministrów spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej. Szef polskiej dyplomacji zadeklarował chęć szukania porozumienia ze Słowacją i Węgrami, które różnią się od Polski i Czech w swoim podejściu do kwestii wojny na Ukrainie. Podczas wizyty w Kijowie doradca amerykańskiego prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan zapewnił, że Stany Zjednoczone będą kontynuować wsparcie dla Ukrainy mimo kłopotów z przyjęciem pakietu pomocy przez Kongres. W podobnym tonie wypowiedział się przebywający w Niemczech sekretarz obrony USA Lloyd Austin. Sullivan przyjechał do Kijowa dzień po spotkaniu grupy kontaktowej do spraw Ukrainy w bazie lotniczej Ramstein w Niemczech. Sullivan podkreślił, że ukraińskie władze muszą uwierzyć w swojego amerykańskiego sojusznika. Jego zdaniem ostatecznie w Kongresie uda się osiągnąć ponadpartyjny konsensus w sprawie przegłosowania pakietu pomocy, dlatego na razie Biały Dom nie zamierza wdrażać planu awaryjnego. Doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena nie potrafił zarazem określić, ile czasu potrwają starania o dodatkowe środki dla Ukrainy. Wbrew medialnym doniesieniom nie złożył też deklaracji o możliwym przekazaniu ukraińskiej armii rakiet dalekiego zasięgu ATACMS. Szef kancelarii prezydenta Ukrainy Andrii Jermak zauważył, że Ameryka nie pierwszy raz określa Ukrainę mianem swojego sojusznika. Władze w Kijowie wierzą w zapewnienia Waszyngtonu o wsparciu, a także w możliwość udzielenia pomocy w inny sposób. Jermak przypomniał, że w ubiegłym tygodniu USA przekazały Ukrainie sprzęt wojskowy warty blisko 300 milionów dolarów. Do obecnej sytuacji na Ukrainie w trakcie przemówienia w bazie Ramstein odniósł się amerykański sekretarz obrony. Austin zadeklarował, że Stany Zjednoczone i wolny świat nie pozwolą Ukrainie upaść, bo pomoc dla Ukrainy wyślą także inne kraje. Minister obrony Boris Pistorius zapowiedział przy tej okazji przekazanie ukraińskiej armii sprzętu wartego 500 000 000 euro. Po interwencji grupy izraelskich lekarzy tamtejszy Sąd Najwyższy zablokował decyzję o przewiezieniu palestyńskich pacjentów z powrotem do Strefy Gazy. Na tereny objęte konfliktem miały zostać odesłane m.in. kobiety z noworodkami oraz chorzy na raka. Rząd Benjamina Netanyahu planował przewiezienie na terytorium Strefy Gazy pacjentów leczonych w szpitalach we wschodniej Jerozolimie i Tel Awiwie. Większość z nich otrzymała pomoc w izraelskich placówkach już po ataku Hamasu na Izrael 7 października ubiegłego roku. Transport zaplanowany na czwartkowy poranek został zablokowany przez Sąd Najwyższy Izraela, do którego z petycją zwrócili się członkowie Izraelskiej Organizacji Lekarzy na Rzecz Praw Człowieka. Powrót Palestyńczyków do Strefy Gazy podczas trwającej wojny i kryzysu humanitarnego uznano za sprzeczny z prawem międzynarodowym. Zdaniem lekarzy taka decyzja oznaczałaby wyrok śmierci dla ich pacjentów, którzy w palestyńskiej enklawie musieliby się zmierzyć z brakiem żywności i odpowiednich warunków sanitarnych. Decyzja Sądu Najwyższego zablokowała przetransportowanie Palestyńczyków co najmniej do początku przyszłego tygodnia. Lekarze w rozmowach z amerykańską stacją CNN podkreślali, że izraelskie Ministerstwo Obrony nie chce przekazać swoich decyzji na oficjalnym piśmie, zdając sobie sprawę z nielegalnego charakteru podejmowanych przez siebie działań. Francuski Urząd do Spraw Konkurencji nałożył karę 250 milionów euro na koncern Google, zarzucając mu naruszenie praw autorskich obowiązujących w Unii Europejskiej. Decyzja francuskich urzędników związana jest z ciągnącym się od kilku lat sporem między Google a wydawcami mediów. Stacja France 24 przypomina, że agencje informacyjne na czele z AFP zarzucały amerykańskiemu gigantowi technologicznemu wykorzystanie fragmentów ich tekstów poprzez publikowanie ich w wyszukiwarce. Wydawało się, że spór został rozwiązany przed 2 laty. Google zdecydował się wówczas na wycofanie odwołania od grzywny w wysokości 500 000 000 euro. Francuskie organy regulacyjne uznały, że firma naruszyła później 4 z 7 podstawowych warunków ówczesnej ugody. Najważniejszy z nich dotyczył negocjowania z wydawcami w dobrej wierze i dostarczania rzetelnych informacji. Google poprzez swoje postępowanie naruszył wprowadzoną w kwietniu 2019 roku dyrektywę Unii Europejskiej w sprawie praw autorskich i praw pokrewnych. Jej celem była ochrona mediów przed nieodpłatnym wykorzystaniem ich treści przez gigantów technologicznych i portale społecznościowe. Finlandia kolejny raz zwyciężyła w rankingu najszczęśliwszych narodów na świecie. Polska pod względem jakości życia zajęła 35. miejsce. Ranking od 2012 roku prowadzi Organizacja Narodów Zjednoczonych, opierając się na danych z badań prowadzonych przez Instytut Gallupa. Uwzględnia się w nim m.in. wskaźnik PKB na mieszkańca, średnią długość życia określaną przez Światową Organizację Zdrowia, swobodę podejmowania decyzji życiowych czy poziom korupcji. 7. raz z rzędu najszczęśliwszym krajem świata okazała się Finlandia. Ma to wynikać z silnego poczucia wspólnoty wśród Finów, równowaga między życiem prywatnym i zawodowym czy wysoki poziom edukacji. Na 2. miejscu uplasowała się Dania, a na 3. Islandia. 10. na ogół się nie zmienia, z kolei pierwszy raz od dekady w 20. nie znalazły się Stany Zjednoczone i Niemcy. Polska uplasowała się w tym roku na 35. miejscu. W porównaniu do ubiegłorocznego rankingu awansowała o 4 miejsca. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym.
Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.